Dogrywka.
Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Dobry wieczór Państwo, kibice zielonogórskiego sportu, niech zostaną z nami do godziny 20, bo do 20 o tym zielonogórskim sporcie mówimy bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj zaczniemy od koszykówki, najwięcej będzie żużla, ale zaczniemy od koszykówki, no na szybko, po prostu zajrzyjmy do zastalu NEIBC Zielona Góra, zastalu, który jest na kwarantannie, a jednocześnie zatrudnił nowego zawodnika. Najpierw słówko o tej kwarantannie, wiadomo, dwóch zawodników z wykrytym koronawirusem, Łukasz Koszarek to jest jeden zawodnik, drugi zawodnik, no nie podano jego nazwiska, zresztą Koszarek oficjalnie też nie został wymieniony, ale pisało o tym niejedno medium. Ja też chwilkę rozmawiałem z Łukaszem Koszarkiem na temat jego choroby, no i mówił, że już czuje się coraz lepiej, chociaż początkowo miał dość sporą gorączkę. Natomiast to dwaj zawodnicy, u których koronawirusa wykryto. Dziś rozmawiałem z trenerem Żanem Tabakiem i on mi z kolei mówił, że też dwóch trenerów i jeszcze jeden zawodnik mieli symptomy podobne do symptomów koronawirusa, ale okazało się, że gorączka pospadała i że tutaj prawdopodobnie wszystko w cudzysłowie rozeszło się po kościach. Na pewno natomiast dwaj panowie, którzy w tej chwili mają koronawirusa, nie zagrają najprawdopodobniej, może nie na pewno, na 99,9% nie zagrają w niedzielnym spotkaniu z Lokomotivem Kubań-Krasnodar, o ile oczywiście ten mecz będzie, bo ci wszyscy, którzy byli na kwarantannie, wracają. Tam przed meczem Ligi VTB, 48 godzin przed meczem Ligi VTB, muszą być ostatecznie znane wyniki testów na koronawirusa, więc w piątek powinniśmy wiedzieć, czy po prostu wszyscy zawodnicy będą mogli zagrać z Loko, czy będziemy mieli odpowiednią ilość koszykarzy, którzy będą z Loko mogli grać. No i cóż, miejmy nadzieję, że ten mecz z Loko się odbędzie, bo już tam chyba tej troszeczkę koszykówki brakuje, bo ci nasi zawodnicy zagrali z Polskim Cukrem Toruń, z Niżnym. Oba mecze przegrali, wrócili, no i zrobiła nam się przerwa w związku z tą kwarantanną. Czekamy w każdym razie na testy, czekamy na niedzielny mecz. Godzina tego niedzielnego meczu się zmieniła, dla zainteresowanych. Miał być ten mecz o 19:00, ma rozpocząć się o godzinie 20:00, jeśli będzie mecz z Lokomotivem Kubań-Krasnodar. Oczywiście mecze bez publiczności, także nie będziecie mogli na mecz wejść, a oczywiście zapraszam na transmisję do Radia Zielona Góra, bo my mam nadzieję w każdym razie, że będziemy, aczkolwiek z rozmów dotychczasowych wynika, że będziemy gdzieś tam mogli sobie uwić gniazdko daleko od kortu i będziemy mogli opowiadać wam o tym, co dzieje się na parkiecie. Teraz o nowym zawodniku. Zastal zatrudnił Chrisa Richarda. To jest zawodnik 31-letni, który ma 1,96 wzrostu. Jak się popatrzy na jego statystyki, to jest niezły strzelec, a takiego strzelca chyba troszeczkę brakowało ostatnio również Zastalowi. Oczywiście poza tym, że miał słabsze mecze w obronie, to brakowało regularnego strzelca naszej drużynie. No i ten Chris Richard przyjeżdża, miejmy nadzieję, że punkty nam da, ale będzie to siódmy zawodnik zagraniczny w rotacji, a podczas spotkania może być w zespole tylko sześciu graczy. Czy zatem ktoś opuszcza Zastal? Na razie nic o tym nie wiadomo oficjalnie. Jak się zapyta kogoś w klubie, no to mówię, że nie. Będzie rywalizacja, będzie rotacja, przydatny będzie taki zawodnik, natomiast wiadomo, to nie czarujmy się, że jak jest 7, a 6 może grać, to po pierwsze ktoś będzie niezadowolony, po drugie najsłabsze ogniwo może wylecieć. Aczkolwiek z drugiej strony Żan Tabak powiedział mi dzisiaj, że on potrzebuje też ludzi do treningu, a nie miał w ostatnich tygodniach, kiedy Szymkiewicz doznał poważnej kontuzji, nie miał możliwości posiadania na treningu 10 graczy, że on 9 zawodnikami trenował, mówi Żan Tabak. Zresztą oddajmy głos Tabakowi, bo ja parę dziesiąt minut temu do niego na tak zwaną szybką piłkę zadzwoniłem. Generalnie mówi, że on się dobrze czuje, nie ma problemu, że trochę się nudzi, mówi Żan Tabak, bo siedzi zamknięty w domu i ogląda oczywiście koszykówkę, ogląda też inne rzeczy, ale cały czas ze wzrokiem w jakimś iPadzie czy w telewizorze, no to nuda i jeszcze raz nuda, też mu brakuje koszykówki. Ale posłuchajcie, jak on patrzy na to wszystko, na tego koronawirusa, na tą całą sytuację, która zaistniała w Zastalu NEIBC Zielona Góra, bo no, ciekawą rzecz mówi. Ktoś powie nieodkrywczą, ale posłuchajcie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że żyjemy w świecie koronawirusa i w tym koronawirusowym świecie to można rzec, że normalna sytuacja. Tak naprawdę kwestią czasu było, że kogoś będziemy mieli z wirusem. Zobaczmy, w Polsce jest już sporo zespołów z zakażonymi zawodnikami. To nie tylko tak naprawdę w koszykówce, ale w polskiej lidze koszykówki przecież kilka klubów. W VTB też jest sporo koszykarzy zakażonych. Także jesteśmy w izolacji, potem będą testy, no i zobaczymy, co będzie, czy wrócimy do rozgrywek. Natomiast uważam, że właściwie to się w jakimś sensie musiało zdarzyć. A moja osobista opinia, spojrzenie na to, co się dzieje, jest taka, że żadna liga, ani Polska, ani VTB, ani Euroliga, ani żadna krajowa liga już nie wrócą w tym sezonie na pewno do żadnej regularności. Nie ma na to szans. W żadnej lidze nie będzie już kolejki po kolejce, tak jak do tej pory w normalnych latach to było zaplanowane. Natomiast dzisiaj de facto gramy, żeby uratować sport, żeby koszykówka nie umarła. Gramy, bo wiele osób po prostu żyje ze sportu. To jest gałąź gospodarki. Gramy, żeby sport przeżył i był w przyszłości. Nie możemy dopuścić, żeby w czasie wirusa sport padł. No i to jest powód, dlaczego we wszystkich ligach nadal się gra i wszyscy prą do tego, żeby rozgrywki były utrzymane. A pod względem czysto sportowej konkurencji, to muszę też powiedzieć uczciwie, z każdym dniem w związku z tym, co się dzieje z tym koronawirusem, wszelkie rozgrywki, mam wrażenie, że mają tak czysto sportowo coraz mniej sensu. I to jest spojrzenie ideologiczne Żana Tabaka na koszykówkę w czasach koronawirusa. Teraz posłuchajmy, co mówi Tabak o treningach zespołu, no bo zawodnicy są na kwarantannie, ale oni trenują w sposób specyficzny, ale trenują. Mamy raz dziennie jeden trening, robimy go przez Zoom. Chcemy w ten sposób utrzymać naszych graczy w możliwie jak najlepszej kondycji. Raz dziennie ćwiczymy po półtorej godziny, chłopcy ćwiczą pod okiem Piotrka Pigli. Próbujemy ich po prostu utrzymać w formie, no i to jest chyba jedyne i najlepsze, co w tej chwili możemy zrobić. Ale myślę, że to samo robią setki klubów we wszystkich sportach. Nie jesteśmy pierwsi, także nie robimy niczego nowego.
No
to co? Jeszcze jedno pytanie, trzecie i ostatnie o tego nowego zawodnika. Zapytałem, czemu zatrudnili Chrisa Richarda w Zastalu, czemu jego wybrał Żan Tabak, jakie są jego umiejętności, żeby powiedział o jego mocnych stronach. Żan Tabak oczywiście, jak to on, uparciuch, powiedział, nie tak jak ci powiedziałem, ja nie będę rozmawiał o indywidualnych umiejętnościach zawodników. Jeżeli chcesz, to sprawdź, jakie ma umiejętności, sprawdź jego statystyki, indywidualnie nie będę mówił na ten temat. Natomiast dlaczego doszło do zatrudnienia tego siódmego obcokrajowca, to posłuchajcie. Mamy teraz siedmiu obcokrajowców i każdemu teraz trzeba będzie dać szansę. Zawsze ktoś będzie pauzował, trzeba będzie to mądrze wszystko rozegrać. No ale po tym, jak Daniel Szymkiewicz doznał poważnej kontuzji, która wyłącza go do końca sezonu, zaczęło nam brakować zawodników do rotacji na obwodzie. Niektórzy zaczęli grać po 30-35 minut w meczu, a to nie jest dobra sytuacja na długą metę. W moim systemie, przy tym, czego ja wymagam, granie po 30-35 minut, oj, to nie jest dobre rozwiązanie. Poza tym od czasu, kiedy Daniel doznał kontuzji, nie było ani jednego treningu, w którym udział wzięłoby 10 graczy. Nigdy nie było kompletu. My ciągle trenowaliśmy w 9. Dlatego potrzebowaliśmy nowego zawodnika. No i oczekujemy od Chrisa, że wcieli się dobrze w swoją rolę, którą mu wyznaczymy i pozwoli nam wygrać jak najwięcej meczów w obu ligach w tej szalonej sytuacji.
Chris Richard, jak mówią w klubie, człowiek, który może obsadzić trzy pozycje, czyli może być nawet rozgrywającym, może być dwójką, może być trójką. Ma przyjechać jeszcze w tym tygodniu do Zielonej Góry. Przypuszczam, że będą chcieli wprowadzić go trenerzy nawet już do drużyny na mecz z Lokomotivem Kuba, nie Krasnodar. No tam ta rotacja, skład z Telmetu może być naprawdę bardzo, bardzo skromniutki, bo dwaj zawodnicy po koronawirusie, no to tak nie podejrzewam, żeby oni wystąpili, a jeżeli już, to będą na ławce, ale nie podejrzewam, żeby pograli w tym spotkaniu, a że generalnie, jak sam Tabak mówi, mało tych zawodników w rotacji, to taki Richard na pewno się przyda. Czekamy zatem tak, po pierwsze na to, żeby wyzdrowieli panowie, którzy są chorzy na COVID, po drugie na koniec kwarantanny zespołu i na testy drużyny i miejmy nadzieję, że po testach będzie jasne i pewne, że nikt już nie ma tego COVID-u nieszczęsnego. Nieszczęsnego i że w niedzielę będzie można mecz z Loko rozegrać. Czekamy na Chrisa Richarda, który w tym tygodniu ma zlecieć i zjechać do nas. No i czekamy na mecz z Loko. Niechże ta koszykówka do Zielonej Góry wraca. 20:00 w każdym razie w niedzielę mecz w hali CRS i na stronie internetowej Ligi VTB, to też nie czarujmy się, że nie ma tego przekazu wideo, ale też w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM. Serdecznie zapraszam. O koszykówce to właściwie tyle.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.
A teraz sobie posłuchamy grupy Scorpions przez parę chwil, a potem już będzie Żużel, wielbicieli RM Solaru, Falubazu, Zielona Góra. Zwłaszcza zapraszam, bo z prezesem klubu Wojciechem Domagałą rozmowę mam przygotowaną na temat zakończonego parę dni temu sezonu. Wiadomo, czwarte miejsce Falubazu. Playoffy de facto słabiutkie, bo może i obiecujące pierwsze mecze, ale drugie, no to trochę klapa. No ale co Wojciech Domagała mówi o tym sezonie? Czy on jest zadowolony? Co dalej? Czy powiedział coś o składzie? O tym Waculiku, który odchodzi? I Zagarze, który ma przyjść? A to poczekajcie parę chwil na tę rozmowę. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange the cold days for the sun. A good time. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange your troubles for some love. Wherever take you far away, you'd like a holiday. Ooh, ah, 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 ah. Longing for the sun, you will come to the island without name. Longing for the sun, be welcome on the island many miles away from home. Be welcome on the island without name. Longing for the sun, you will come to the island.
Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
Sezon żużlowy w PGE Ekstralidze 2020 zakończony tydzień temu. Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się z Falubazem, z RM Solarem Falubazem Zielona Góra, zwłaszcza w końcówce sezonu. Pamiętacie te wszystkie nasze rozmowy i to całe podsumowanie o tym, że no wynik teoretycznie powyżej oczekiwań w stosunku do tego, co mówili eksperci przed sezonem, ale same playoffy to już tak słabiutko, jak to wtedy ktoś ujął, nie wiem czy ja, czy któryś z naszych słuchaczy, już dokładnie nie pamiętam. Tam, że wyszło szydło z worka, że tak naprawdę ta pierwsza czwórka to było rzeczywiście coś więcej niż ten Falubas mógł zrobić, natomiast te playoffy według tych test, które tutaj były wymieniane, no to już były za wysokie progi. Okej, to my sobie mogliśmy porozmawiać, ale oddajmy teraz głos prezesowi klubu Wojciechowi Domagale. Rozmawialiśmy w weekend, parę razy wcześniej się umawialiśmy, udało się w końcu złapać prezesa w ten miniony weekend. No i właśnie, to zapytajmy w takim razie, co prezes klubu sądzi na temat tego zakończonego sezonu, co prezes klubu powie nam o sezonie przyszłym. Sprawy sportowe omawiamy, ale też sprawy tak zwane organizacyjne.
Na początek zatem pytanie, czy pan się nie wstydził tego meczu we Wrocławiu od połowy, bo tam zespół najpierw niby walczył, a potem nagle przestał walczyć. Miało się wrażenie, że w cudzysłowie oczywiście oddał ten mecz i już miał dosyć w końcowej fazie tego spotkania.
To jest żużel, jest to specyficzna dyscyplina. Zdarzały się mecze i to każdy, kto się interesuje żużlem, wie, że wydawało się, że mecz idzie na styku do połowy albo nawet do 11-12 biegu. A po czym jedna z drużyn odskakiwała z wynikiem i też się wydawało, że wszystko idzie, wszystko jest poukładane, będzie mecz wyrównany, mecz się kończył dużą różnicą punktową. Nie wstydzę się tego meczu. Dziękuję zawodnikom naszej drużyny za to, że odjechali fajny sezon, że udało się awansować do fazy playoff. Pomimo tego, że przed sezonem byliśmy typowani w gronie drużyn, które będą walczyły o utrzymanie z takim delikatnym na plus, że o, baraże będą. Natomiast no, proszę zwrócić uwagę, cała runda zasadnicza praktycznie nie wychodziliśmy z pierwszej czwórki.
No właśnie, i teraz pytanie, jakby inny kontekst niektórzy pokazują, że mówią tak, był środek sezonu, byliście świetni, mówiło się nawet, że jedyny zespół, który może Unireszno zagrozić, to Falubas Zielona Góra i nagle to wszystko się odwraca. Z ostatnich 8 meczów 2 wygrywa Falubas, w tym jeden ten taki dziwny mecz ze Spartą na własnym przedziwnym torze, więc czy to nie zostawia jakiegoś takiego niesmaku jednak na koniec?
Uważam, że nie, bo na początku sezonu wszyscy typowali drużynę Włókniarza Częstochowa jako drużynę, która zagrozi i zdetroni z Unię Leszno. Drużyna, która po 3 pierwszych kolejkach miała komplet punktów i wygrywała wszystkie mecze z dużą przewagą. Drużyna, która się wydawała, że jest drużyną kompletną, od silnej formacji juniorskiej po silnych seniorów, po silną drugą linię. Natomiast ta drużyna nie weszła do rundy playoff i w trakcie rundy zasadniczej faktycznie zdarzały się im wpadki.
No sama sobie kłopoty zrobiła, tak? Sama sobie kłopoty zrobiła. Można powiedzieć, że to oddała innym drużynom pierwszą czwórkę.
No ja tu bym nie sprowadzał tylko do tej sytuacji torowej, która miała miejsce w Częstochowie. Analizowałbym to wszystko w kontekście całego sezonu, bo jeżeli by się wygrywało mecze inne, to ten jeden mecz i walkover by nie wpłynął na to, że drużyna nie weszła do fazy playoff. Awans do fazy playoff w tej konfiguracji, że wchodzą do niej drużyny od 1 do 4, powoduje, że trzeba jechać cały czas równo rundę zasadniczą albo mieć takie przyspieszenie jak Stal Gorzów, która pierwszą część rundy zasadniczej nie jechała, a później wszystko odjechała. Więc tak naprawdę jak się spojrzy na rundę zasadniczą, jeszcze wracając do Gorzowa, no to ona na swój sposób była rundą wyrównaną.
No dobrze, czyli rozumiem, takie jednoznaczne zadowolenie panuje u pana prezesa z tego sezonu, sportowo.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie zadowolenie z wyniku sportowego drużyny, przy czym no nie mogę powiedzieć, że jestem super zadowolony, że nie zdobyliśmy medalu. Bardzo chciałem zdobyć ten medal z drużyną, jechaliśmy o ten medal, nie udało się, natomiast w kontekście całego sezonu uważam, że był to sezon dla nas udany.
A niech pan powie taką rzecz, kibice, bo rozmawialiśmy z kibicami po tym ostatnim meczu i oni mówią tak, byłby brązowy medal, gdyby Patryk Dudek lepiej jeździł. Ja nigdy nie chcę zwalać na jednego zawodnika, bo to jest bez sensu, tak? Natomiast czy ta Patryka Dudka, słaba forma w końcówce była decydująca, jak sobie tak całość oceniacie, decydująca, jeśli chodzi o to niezdobycie brązowego medalu rzeczywiście?
To jest tutaj sytuacja, że trzeba przede wszystkim, uważam, spytać Patryka Dudka, co się stało jakie inne okoliczności może miały wpływ na ten spadek formy. No, zwróćmy uwagę, że Patryk Dudek meczem w Lublinie, ostatnim biegu, dał nam awans do fazy playoff, a był po bardzo ciężkim upadku podczas Grand Prix w Gorzowie. Mecze te nie wyszły. No, mecz pierwszy z Unią Leszno był meczem dobrym w wykonaniu Patryka. Później te trzy mecze były słabsze. Ale trudno tu się mówić, że jedna osoba jest winna czegoś, tak? Bo można byłoby powiedzieć, że Patryk mógł zdobyć dwa punkty więcej, a Michael Jensen zdobyć punkt więcej, Rohan Tangate dwa punkty więcej, i by się uzbierało tych punktów, które by przy tym meczu we Wrocławiu spowodowały, że byśmy zdobyli ten brązowy medal. No trudno jest to sprowadzać do jednej osoby.
Nie, dlatego mówię, natomiast faktem jest, że ten Patryk na koniec sezonu nie miał gazu, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Natomiast jakby cały skład ocenić, mógłby pan prezes powiedzieć, którzy zawodnicy dla pana na plus, którzy na minus?
Nie chciałbym się wypowiadać na temat poszczególnych zawodników. Jesteśmy drużyną. Uważam, że każdy z zawodników jeżdżących w tym sezonie wrzucił swój wkład do tego, że znaleźliśmy się w rundzie playoff. Każdy z zawodników miał lepsze bądź gorsze mecze. Każdy też z zawodników przyczyniał się występami w różnych meczach do tego, że udawało nam się wygrywać mecze. Generalnie oceniam drużynę na plus.
A nie ma pan troszeczkę takiego niedosytu, może pójdę trochę dalej, jakichś pretensji do sztabu szkoleniowego, że wcześniej nie postawili panowie, czy pan trener przede wszystkim, na nie Antonio Lindbecka, tak to ujmę, bo mieliście tego Janka Kwecha, mieliście tego Jonasa Jeppesena, znane są te historie. Jeppesen, wiadomo, idzie na wypożyczenie, robi niesamowite ilości punktów do pewnego momentu. Kwecha trzymamy do ostatniego meczu w Zielonej Górze, on się rozwala, a przecież wiadomo, że są to wielkie talenty. Lindbeck nie jedzie. Czy nie macie tutaj, nie ma pan jakiegoś takiego też, no mówię, niedosytu, pretensji, że wcześniej nie dano im szansy, może by coś lepszego to dało?
Nie mam pretensji, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń do sztabu szkoleniowego, do trenera Piotra Żyto. Jest to trener, on prowadzi drużynę i on decydował, i uważam, że każdym decyzją podjętą w trakcie sezonu starał się wypracować jak najlepszy wynik dla naszego klubu.
No dobra, a ten Lindbeck nie za długo? Dawaliśmy mu szansę?
Proszę, uważam, że się zapytać trenera, bo trener miał pewnie ułożoną koncepcję, która miała pomóc drużynie i Antonio, aby ten sezon był udany. Natomiast no, trudno jest postawić jednoznaczną odpowiedź, w tym meczu byłoby za dużo, a w tym jest za mało. Tak? Budowaliśmy monolit drużyny i proszę zwrócić uwagę, że ta drużyna poprzez to, że każdy, tak jak uprzednio powiedziałem, dokładał cegiełkę, wjechała do fazy playoff i jechała równy sezon.
No okej, okay. Chociaż dla mnie Lindbecka cegiełki były troszeczkę kamyczkami małymi. Prezesie, jest koniec sezonu, a jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie, o pieniądze po prostu, o to, jak finansowo wyszliście w tym sezonie? Było mniej ludzi, wiadomo, mogło wejść pół stadionu tylko, natomiast i tak tych ludzi mam wrażenie, że wchodziło mniej niż mogliśmy się... niż ja się spodziewałem, będę mówił o sobie. Wydaje mi się, że mniej ludzi przychodziło na stadion niż chciałoby się, niż chyba też panowie byście chcieli. Jak tutaj sytuacja ostatecznie wyszła pod kątem właśnie kibiców i wpływu od kibiców, sponsorów i wpływu od sponsorów? Czy dużo straciliście?
Sezon, tak jak rozmawialiśmy w marcu, kiedy zaczęła się sytuacja związana z koronawirusem, zmienił się o 360 stopni. To nie był zwyczajny sezon, nie tylko pod względem organizacyjnym, od szybkiego odjechania ligi, ale tak jak tutaj pan redaktor mówi, pod kątem finansowym. Klub ma sytuację stabilną, natomiast wpływy znacząco spadły, zarówno od sponsorów, jak i wpływy z sprzedaży biletów, ponieważ pomimo tego, że na pewnym etapie się stadiony otworzyły, najpierw 25%, później 50%, to ta frekwencja nie była w 100% wypełniona i to każdy klub w Polsce, zarówno żużlowy, jak i związany z inną dyscypliną, na pewno odczuł. jaki to miało wpływ.
Znaczy, może co to znaczy sytuacja? Boi, tak? A co to znaczy sytuacja stabilna?
Sytuacja stabilna?
No, klubu, bo pan klub powiedział, że sytuacja jest stabilna.
No, klub nie ma problemów finansowych. Zrealizował sezon. Pan redaktor może się zapytać indywidualnie zawodników. Nie było problemów z płatnościami w trakcie sezonu. Funkcjonujemy, szykujemy się do przyszłego sezonu. Chociaż nie ukrywam, że od tej naszej pierwszej rozmowy, którą mieliśmy w grudniu, w listopadzie, pod kątem planowanego budżetu, to naprawdę była rewolucja. To się wszystko wywróciło do góry nogami.
Czyli o ile procent on był niższy?
A tu nie chciałbym sprowadzać na procenty. 31 października kończy się rok obrachunkowy w spółce. Po tej dacie będziemy robili sprawozdanie finansowe i dopiero kiedy będziemy mieli pełne dane finansowe z całego roku, będzie można się wypowiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i z jakimi procentami i z jakimi kwotami.
A proszę powiedzieć, zostanę przy tym temacie. Jak się obserwuje rynek transferowy, to wiadomo, gdzieś tam przechodzi Łaguta, Smektała, Kubera, stawki idą w górę. Waculik ma odejść z Falubazu. Ma się wrażenie, że właśnie ta sytuacja wasza finansowa jednak pod tym kątem możliwości transferowania, zakupu nowych zawodników nie jest najlepsza, bo nie mówi się o wielkich nazwiskach, które mogłyby zasilić Falubaz, czyli jakby tych argumentów troszkę brakuje?
Nie, wydaje mi się, że nie. Nie mają tutaj wpływu na to finanse.
A co może mieć wpływ, że nie możemy zatrudniać najlepszych zawodników na rynku?
To trzeba się pytać zawodników, tak? Dlaczego chcą jeździć w danych klubach, a w innych nie chcą jeździć? Natomiast to są decyzje, tak jak nawiązuję, to są decyzje indywidualne zawodników. I proszę zwrócić uwagę, że nie zawsze były brane wielkie nazwiska, ponieważ my mówimy tu, obracamy się w wielkich nazwiskach. Tak naprawdę rynek transferowy się zaczyna 1 listopada i 1 listopada zobaczymy, kto gdzie jest.
No jasne, a no dobrze, ale pierwszy z brzegu przykład, czyli ten Martin Waculik, który robił znakomitą robotę dla Falubazu, a już wiadomo, od kilku tygodni słyszymy, że będzie w Gorzowie, więc rozumiem, że to jest duża strata i że nie byliście w stanie go przekonać.
Panie redaktorze, no jest regulamin Ekstraligi.
To jest fikcyjny punkt, chyba pan dobrze wie, prawda?
No, wszyscy mówią, kto gdzie jest, tak. Natomiast no mówię, zgodnie z regulaminem Ekstraligi do 1 listopada kluby mogą rozmawiać tylko ze swoimi zawodnikami. I mówię, poczekajmy po 1 listopada i faktycznie zobaczymy, kto gdzie pójdzie i jakie będą ostateczne decyzje.
No dobrze, a Martin Waculik to wasz zawodnik, więc mogliście z nim rozmawiać, więc sytuacja tu jest chyba jasna.
My cały czas rozmawiamy z Martinem.
Aha, ale o przyszłym sezonie?
No, panie Jacku, pyta pan się, czy rozmawiamy, to dla mnie było, czy rozmawiamy o przyszłym sezonie. Tak, rozmawiamy o przyszłym sezonie, a gdzie Martin ostatecznie podejmie decyzję, będzie chciał jeździć, no to będzie jego decyzja i się dowiemy po 1 listopada.
Dobrze, a teraz ostatnie dni przynoszą nam informacje, to chyba już jest zresztą z waszej strony też, myślę, sprawa jasna, że Antonio Lindbeck w Falubazie jeździł nie będzie, że składa już oferty w innych klubach. Rozumiem, że to jest przesądzone z kolei?
Panie Jacku, na dzień dzisiejszy Antonio Lindbeck ma ważny kontrakt w Zielonej Górze.
Pan prezes będzie milczał na ten temat, co dalej?
Mam zawarty kontrakt z zawodnikiem, więc trudno mi się odnosić do tego, gdzie Antonio Lindbeck składa oferty. Z klubem żaden inny klub nie rozmawiał, choćby w kontekście wypożyczenia Antonio Lindbecka.
A on ma jeszcze na jeden sezon, rozumiem, kontrakt, więc z Falubazem, tak? Dobrze pamiętam?
Ale kto?
Antonio.
Antonio miał 2 lata, teraz jeszcze jeden sezon ma kontrakt.
Czyli teraz musielibyście rozwiązać umowę. Okej, to rozumiem, że tutaj się, że tak powiem, nie dogadamy, natomiast jeśli chodzi o to, co czytamy z kolei, że bardzo trudne rozmowy klub prowadzi z Patrykiem Dudkiem, z Piotrem Protasiewiczem, one rzeczywiście są trudne tak mocno?
Panie Jacku, jak ja mogę się odnieść do dziennikarstwa i informacji, które wpływają? Patryk Dudek, dementując te doniesienia medialne, całkowicie niezrozumiałe dla mnie i to też świadczące...
Nie czytałem żadnych wypowiedzi Patryka, więc nie wiem.
Patryk Dudek ma kontrakt w Zielonej Górze na przyszły sezon. No to o jakich trudnych negocjacjach możemy rozmawiać?
No wie pan, ten covidowy sezon spowodował, że stawki spadły, może trzeba rozmawiać o nowych stawkach i tutaj może te trudności się pojawiają. Ale przepraszam, bo ja nie czytałem o Patryka Dudka wypowiedzi żadnej, więc rozumiem, że gdzieś coś takiego da się znaleźć, tak? Że Patryk dementuje
raczej,
coś takiego.
No trudno mi jest się odnieść, ponieważ ani Patryk o tym nie informował, ani klub o tym nie informował, a klub ma ważną, zawartą umowę z zawodnikiem żadna ze stron nie mówi, że coś jest nie tak, natomiast pojawia się przekaz ze strony mediów, że są trudne rozmowy z Patrykiem Dudkiem. No to może jeżeli ktoś taki przekaz wypuszcza, to powinien najpierw zapytać się, czy Patryka, czy klubu, czy obu stron, czy faktycznie taka sytuacja ma miejsce.
To ja zapytam inaczej pana prezesa. Patryk Dudek będzie jeździł w Falubazie w przyszłym sezonie?
Patryk Dudek ma ważny kontrakt i będzie zawodnikiem Falubazu Zielona Góra. Nic się w tym zakresie nie zmieniło, więc okay. No mówię, poczekajmy, bo
wie pan, że to są najciekawsze takie sprawy, bo zacytuję panu mniej więcej oczywiście. Wczoraj zadzwonił do mnie kibic i mówi: panie Jacku, niech pan zapyta w klubie, bo my jesteśmy przestraszeni odrobinę, ponieważ słyszymy, że Waculik odchodzi, słyszymy, że Krakowiak już w Grudziądzu jedną nogą, słyszymy, że juniorzy, wiadomo, że nie wiadomo, czy będą, czy nie jacyś sensowni juniorzy, i mówi: kurczę, jak to się, to pan Sławomir dokładnie miał na imię pan, jak to się wszystko złoży, to wychodzi, że skład będzie taki, że będzie Falubas walczył o utrzymanie, więc dlatego te nazwiska są tak ważne, więc dlatego człowiek chciał jak najwięcej wiedzieć.
No ja też wczoraj się spotkałem z przekazem medialnym, że Norbert Krakowiak jest w Grudziądzu. Natomiast z Norbertem jesteśmy w kontakcie, on też jest po kontuzji, jest w Zielonej Górze. Wczoraj rozmawialiśmy i też no, dla nas są takie dziwne, no wiadomo, może się zdarzyć tak, że dany zawodnik jest przyporządkowywany do danego klubu już w okresie przedtransferowym. Natomiast na dzień dzisiejszy Norbert jest zawodnikiem Falubazu. My rozmawiamy, natomiast pojawia się, że Norbert jest w Grudziądzu. Trudne rozmowy z Piotrem Protasiewiczem, trudne rozmowy z Patrykiem Dudkiem. I tak naprawdę
nie ma Waculika i tak dalej, i tak dalej.
Ja rozmawiam z zawodnikami, zawodnicy się nie wypowiadają, a wszyscy dookoła wiedzą, że to są trudne rozmowy.
Dobrze, a może pan prezes założyć na przykład, że takie przypadki jak Krakowiak, jak Waculik, to pan prezes nie wie o krokach tych zawodników po prostu i wy sobie rozmawiacie, jest sympatycznie, a tak jak za starych czasów kilka lat temu, tak? Podaliśmy sobie ręce, ale to było podanie ręki na pożegnanie, potem się okaże, tak?
Każdy zarówno...
No każdy grę jakąś prowadzi
swobodę,
pewnie przy rozmowach,
swobodę kontraktowania,
tak?
Jak i zawodnik ma swobodę wyboru klubu, tak? I to, jak strony dojdą do porozumienia i zostaną podpisane dokumenty, no to w tym momencie będziemy mogli mówić, że dany zawodnik jest, ma przynależność klubową do danego klubu.
Okej, okay, a kogo panowie planujecie, jeżeli to można w jakikolwiek sposób odkryć, na pozycję U24?
Na razie, biorąc pod uwagę koncepcję drużyny, którą przyjmujemy, nie chciałbym się w tym zakresie wypowiadać.
A to inaczej, Mateusz Tonder, on akurat się wypowiedział, tak, i to do naszego mikrofonu, że on rozmawia z Falubazem, a z drugiej strony ma propozycję i nie podoba mu się to za bardzo, że miałby być ewentualnie zawodnikiem oczekującym. Więc tutaj rozmowy, rozumiem, z tymi chłopakami, którzy pokończyli ten 21 rok życia, też nie są łatwe.
Ale to są zawodnicy, tak jak mówię, są to zawodnicy Falubazu, my z nimi rozmawiamy i mamy jedno miejsce U24 w drużynie, a na dzień dzisiejszy mamy trzech zawodników. Więc Mateusz się wypowiedział, że nie chciałby być zawodnikiem oczekującym. To wtedy proszę zadać pytanie Mateuszowi, co on rozumie i skąd wziął, że będzie tym zawodnikiem oczekującym. Natomiast rozmawiamy, mamy trzech juniorów.
Jeszcze Janka Kwecha, rozumiem, macie, tak? Do tego wszystkiego. Jeszcze Jana Kwecha macie, który według trenera Żyty ma być objawieniem ligi, więc tak by wynikało, że tu on ma dość mocną pozycję.
Dlatego każda decyzja, która zostanie podjęta, musi z jednej strony być zabezpieczać interesy klubu, jak i powinna być komfortowa do zawodnika. Na pewno nie będzie to komfortowe, jeżeli zawodnik będzie przysłowiowo siedział na ławce i czekał. Zawodnik, żeby być w optymalnej formie, musi jeździć, tak? Więc tu też jest sztab szkoleniowy, który opracowuje koncepcję na przyszły sezon i też tutaj pan trener musi podjąć decyzję, jaki skład chce złożyć.
No to ona chyba opracowana już, wydaje mi się, jest, co? To nie czas jeszcze?
Raczej, no panie Jacku, to jest takie, czy nie czas, czy nie jest opracowane. To się kształtuje przez cały sezon, przyjmując to, że Piotr Żyto ma umowę na przyszły sezon. Ten kontrakt nasza umowa była zawarta też na 2 lata. I w momencie takim, kiedy prowadzi drużynę w danym sezonie, też widzi, jakie zmiany chciałby dokonać w drużynie, tak? I my o tym rozmawiamy, przy czym skład i koncepcja drużyny jest też tworem elastycznym, on się zmienia, modyfikuje się, tak?
No tak, jeden się nie zgodzi, trzeba z drugim zaraz rozmawiać.
Dlatego mówię, to nie może przyjąć sztywnej koncepcji, tak? Że tylko to i koniec.
Okej, okay. Prezesie, a na dzisiaj jesteśmy wprawdzie w październiku, więc ile to dzisiaj jest? No tydzień, trochę ponad tydzień zostało do końca października, ale jakby pan spojrzał na ten budżet, o którym pan wie, że się wywalił, mniej więcej coś tam możecie sobie wyliczać, ale przy swoim budżecie, przy budżecie Falubazu, który mniej więcej gdzieś tam pewnie sobie pan wyliczył, no jaki skład możecie liczyć na lepszy, gorszy, mniej więcej taki sam? Jak według pana to ocenić na dzisiaj?
Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie stworzyć fajną drużynę. O, tak to określę.
A jak do fajną końca, sportowo, czy fajną pod kątem atmosfery? Bo to się może rozjeżdżać.
Dobrze, panie redaktorze, powiem tak. My mamy pewne założenia. Wynik finansowy będzie w listopadzie, po tym jak zakończymy rok obrachunkowy. Ale no, miejmy świadomość jednego, bo ja odczuwam w środowisku, w życiu okołożużlowym, że skończył się sezon covidowy i COVID-u nie ma.
No bo natomiast jak się czyta, że szaleją jeszcze, stawki w tej chwili, to ma się wrażenie, że świat żużlowy zapomniał o tym, że ten COVID jest i będzie trwał, słychać, że stawki idą w górę.
Świat żużlowy, tak, wszyscy zapomnieli. Skończył się sezon, ale COVID jest i jeszcze przez chwilę będzie. I też nie mamy do końca gwarancji, co się wydarzy na wiosnę, zimę.
Czyli głowa boli nadal?
O, zdecydowanie tak.
Okej, okay. A powie pan coś o jakimś transferze dużym, który może Falubas zrobić?
Nie, nic nie powiem, nic nie powiem, panie redaktorze.
Bardzo tajemniczy prezes RM Sowaru Falubazu Zielona Góra Wojciech Domagała, jeżeli chodzi o przyszły sezon. A propos tego, co mówił na koniec o tym, że nie wszyscy zauważyli chyba, że COVID dalej trwa i że w związku z tym no trzeba po prostu w dalszym ciągu zastanawiać się, jak dużo może żużlowiec zarabiać. No z tego, co wiem, to na przykład jeden z żużlowców, bardzo dobrych żużlowców, z którym Falubas podjął rozmowy, powiedział tak, ja chcę takie i takie pieniądze, wychodziło z tego, że ponad 2 miliony złotych, gdyby pojechał na maksa, mógłby zarobić, także ja chcę takie i takie pieniądze i COVID mnie nie obchodzi. Też takie postawy się zdarzają. To był prezes Falubazu Wojciech Domagała. Jutro magazyn żużlowy o 12.30. Tam jutro długo porozmawiamy sobie z trenerem Piotrem Żytą na temat tego zakończonego tydzień temu sezonu 2020. Jego zapytamy o te rzeczy, o które również wysyłał nas do trenera. Po które wysyłał nas do trenera Wojciech Domagała. Popytamy na przykład o te tematy Kwech, Jepesen, gość, cały sezon. Dobry, niedobry i tak dalej, co z przyszłym sezonem juniorzy. No, zapraszam serdecznie na 12.30 jutro na tenże właśnie magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. O Speedwayu na dziś to wszystko.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgpl i facebookowy profil RZG Sport.